I nie tylko o wielkiej polityce, ale o ważnych sprawach. Pan Lucjan Szabat jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Witam państwa bardzo serdecznie. Witam pana, panie redaktorze.
O wysypisku śmieci, jakie ma powstać w Struskawiu w Kampinoskim Parku Narodowym, chce pan powiedzieć co?
Może zacznę od tego, że była podjęta uchwała przez Radę Gminy Izabelin, mimo zdecydowanego sprzeciwu mieszkańców, która daje możliwość świadczenia szerokiego zakresu usług, w tym usług uciążliwych dla ludności. Obecnie jesteśmy po spotkaniu z panią wójt gminy Izabelin, Dorotą Zmarzlak, które było zorganizowane na prośbę zainteresowanych mieszkańców tej gminy. Tematem spotkania były odpady komunalne, potocznie mówiąc śmieci, które mają być przywożone do miejscowości Truskaw i tam mają być składowane. Dodam, że o składowaniu tych śmieci dowiedzieliśmy się pocztą pantoflową. Na tym spotkaniu pani wójt potwierdziła, że teren sąsiadujący od północnej strony z oczyszczalnią ścieków, od zachodniej strony z Kampinoskim Parkiem Narodowym, a także z obszarem Natura 2000 ma powstać punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, potocznie mówiąc punkt zbiórki śmieci, w tym elektrośmieci. Dodam tutaj, że przez odpady komunalne, zgodnie z ustawą o ochronie danych z ustawą o odpadach, i tutaj cytuję, rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Czyli na tym terenie będą zalegały odpady przeróżne, które powstają w gospodarstwach domowych, ale nie tylko. Będą tam odpady zielone, będą tam elektrośmieci, a przecież w elektrośmieciach mamy niebezpieczne pierwiastki jak ołów, rtęć, które gdy dostaną się do gleby, wody, po prostu zanieczyszczą środowisko.
Gdzieś te odpady muszą trafić.
No tak, ale proszę zwrócić uwagę, że mieszkamy na terenie otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego. Ten teren, na którym mają być składowane odpady, znajduje się w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego, a otulina Kampinoskiego Parku Narodowego jest strefą ochronną. W takiej strefie nie powinno się prowadzić tego typu działalności, dlatego że otulina jest jak gdyby buforem, która ma chronić, krótko mówiąc, przyrodę.
I to już się zaczęło? Już tam można zwozić te odpady, czy też nie?
Teren jest przygotowany, stoją tam już kontenery. Tam na tym terenie też miał powstać taki pas zieleni. Pas zieleni oczywiście jest narysowany tylko na kartce, natomiast miejsce czeka, brama stoi otworem.
I mieszkańcy protestują, gromadzą się, jest komitet protestacyjny.
Mieszkańcy protestują, jest komitet protestacyjny. Tak naprawdę to mamy dwie możliwości. Mamy, potocznie mówiąc, drogę protestu i mamy drogę administracyjną. Na dzień dzisiejszy jest wybrana droga protestu. Jeżeli pani wójt nie zmieni swojej decyzji, absurdalnej decyzji, to po prostu będzie...
Kto ma zmienić decyzję?
Pani wójt, bo to jest decyzja pani wójt, żeby na tym terenie po prostu powstało coś takiego.
I jak pani wójt odpowiedziała na pytanie, dlaczego wójta wybieracie w wyborach? Wybrana w wyborach, ma mandat.
No tak, ale tam, jeżeli chodzi o, że tak powiem, postulaty wyborcze, no nie było tego tematu akurat podnoszonego w... No nie wiedzieliśmy o tym, że akurat jak rok temu były wybory, że w tym miejscu będzie taka decyzja pani wójt.
Referendum można zorganizować i wójta odwołać.
Zobaczymy, jak się dalej potoczą sprawy w tej kwestii. To, jeżeli będzie taka potrzeba, no to...
To w takim razie co? Będziemy... Gabriel Garstka jest tym, który nas wprowadza w ten problem wysypiska śmieci w Kampinosie. Będziemy dalej obserwować, co się dzieje.
Będziemy dalej obserwować, co się dzieje. Jeżeli pani Wójt podtrzyma swoją decyzję, to nasilimy zdecydowanie swój protest, a do tego jeszcze dodamy drogę administracyjną. W tej kwestii jesteśmy bardzo zdeterminowani i zrobimy wszystko, powtarzam, wszystko, co w naszej mocy, aby śmieci nie były zwożone do miejscowości Truskaw, znajdującej się w sercu Kamienowskiego Parku Narodowego.
A ja jakiejkolwiek wiem o panu postaci. Jedną rzecz, że pan nie słucha Radia Wnet.
Ale zaczniemy słuchać, także...
Nareszcie.
A wiem, dlatego, że nie przywitał się pan z Piotrem Witem i nie uśmiechnął się na widok pana redaktora, więc... A kto się nie uśmiecha na widok redaktora Wita, ten co?
No, uśmiechnęli się niedawno dwaj ślusarze, którzy przyjechali do mnie z powodu zatrzaśniętych kluczy w drzwiach i kiedy już otworzyli drzwi, co trwało bardzo długo, ich wysiłek, jeden z nich powiedział, a pan to jest korespondent. A ja skąd pan wie? No bo ja słucham Radia Wnet.
I to jest piękna historia i ślusarzy, i wszystkie Teresy. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Bardzo panu Lucjanowi Szabatowi dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Na zegarze godzina 9:01.
Reklama. Kupiłeś wakacje na wyspach?
Kupiłem wyspę, kochanie.
Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 85 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Myślisz o własnym biznesie? Brakuje ci pieniędzy na start? A może chcesz utworzyć nowe miejsca pracy lub skorzystać ze szkoleń i doradztwa? Weź pożyczkę z programu Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie ze stałym oprocentowaniem 0,44% w całym okresie kredytowania. Dowiedz się więcej na wsparciewstarcie.bgk.pl. Program finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od wymaganych zabezpieczeń.
Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No?
W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego.
Po reklamie. Czas na przegląd prasy.
W studio Piotr Wit i dr Rafał Fedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Nie tylko doktorzy są nie tylko na Uniwersytecie Jagiellońskim, również na Uniwersytecie Warszawskim. Wczoraj rozpoczął się nowy rok akademicki, nowy rok i pierwszy rok pod rządami reformy wicepremiera Gowina. Jakie nastroje, jak pan ocenia reformę Gowina?
No cóż, w poważnych mediach powinno się używać poważnych słów, natomiast poza niecenzuralnymi inne nie cisną mi się na usta, jeśli chodzi o ocenę tej reformy. Reformy, która dereguluje uniwersytety i inne uczelnie publiczne i która, co może być pewnym zaskoczeniem, jest w dużym stopniu sprzeczna z programem Prawa i Sprawiedliwości z poprzednich wyborów. No i jakby uniwersytet w tradycyjnym rozumieniu tego słowa w dużym stopniu ograniczy swoje funkcjonowanie.
Są takie właściwie zdarzenia, których nie jestem w stanie do końca albo w ogóle zrozumieć, bo wszyscy, których pytamy na temat reformy, począwszy od profesora Andrzeja Nowaka, przez doktorów z Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesorów, mówią to samo, co pan doktor. I pytanie i zdziwienie, dlaczego ta reforma w takim razie weszła w życie, jest duże, skoro wicepremier Jarosław Gowin należy do tego samego zbioru ideowego, co profesor Nowak i inni, którzy się wypowiadają w tej sprawie.
Czy to oznacza ograniczenie autonomii uniwersytetu?
Nie. Istotą, jeśli chodzi o kwestie zarządzania, jest olbrzymi wzrost władzy rektorów.
Nie tylko...
Nie, Proszę, proszę.
Nie, bo nie tylko władza rektorów, ale system punktacji, tak? To znaczy, że pan doktor się przerodzi w kogoś, kto prowadzi taki dzienniczek i będzie sobie wpisywał punkty za rozmaite publikacje. Jak nie będzie miał odpowiedniej ilości punktów, to straci możliwość finansowania rozmaitych projektów badawczych. Jak straci, przestanie być doktorem i zacznie robić coś innego. I to jest problem.
Istotą będzie to, że polski naukowiec za pieniądze polskiego podatnika będzie zmuszony publikować w zachodnich, komercyjnych czasopismach należących do prywatnych przedsiębiorstw, prawda? Nauka w świecie zachodnim w olbrzymim stopniu, nie w 100% jeszcze, w olbrzymim stopniu stała się po prostu prywatnym biznesem, a z wszelkimi tego konsekwencjami, a chyba nie o to w niej powinno w ostatecznej instancji chodzić.
No dobrze, to w takim razie zobaczmy, co się dzieje w kampanii wyborczej, na co pan zwraca teraz szczególną uwagę.
No myślę, że tak naprawdę to, co najważniejsze w tej kampanii, rozstrzygnęło się przez minionych kilka lat i tak naprawdę mamy chyba do czynienia tylko z dwoma strategicznymi pytaniami. Pierwsze dotyczy skali mobilizacji wyborców Prawa i Sprawiedliwości, albowiem elektorat tej partii bardzo się poszerzył w ostatnich latach i do tradycyjnych zwolenników tej partii, niezwykle lojalnych wobec swojej formacji, dołączyli też nowi wyborcy, często mniej zainteresowani polityką, nieufni wobec życia publicznego, wyborcy bardzo trudni do zmobilizowania, za to łatwiej do zdemobilizowania. Ich nadzwyczajnej mobilizacji Prawo i Sprawiedliwość zawdzięcza zwycięstwo nad Koalicją Europejską, co takie łatwe wbrew pozorom nie było. No i drugie pytanie, to też pytanie, które z kolei towarzyszy polskiej polityce w zasadzie od 2005 roku. Wśród opozycji wszystko rozstrzygnie się w strukturze przepływu wyborców pomiędzy Platformą a SLD. W większości poprzednich kampanii Platforma tę rywalizację na swój sposób bratobójczą, jeśli chodzi o jeden z segmentów elektoratu, wygrywała. Teraz no, partia ta jest dużo bardziej skomplikowanej sytuacji niż we wszystkich poprzednich elekcjach i co tu dużo mówić, poprzez system Donta odpływ części wyborców od Platformy zwiększy skalę sukcesu Prawa i Sprawiedliwości, stąd doniosłość tego zagadnienia.
Frekwencja i od frekwencji zależy dużo, no ale jeszcze mamy przed sobą kilka dni kampanii wyborczej, tak, do końca tego tygodnia i potem 5 dni. W czasie nie spodziewa się pan, że może zdarzyć się coś takiego, co zmieni nastroje społeczne?
Nie, myślę, że w sposób rewolucyjny nic nie jest w ogóle zdolne zmienić nastrojów społecznych. W Polsce myślę, że ostatnie pojedyncze wydarzenie, które dokonało rewolucji w polskiej polityce, to była afera Rywina. To było ostatnie wydarzenie o jakościowym charakterze. Warto zwrócić uwagę, że od tej pory wszystkie autentyczne i poważne afery, bądź domniemane afery, jakie zdarzały się i były publikowane w mediach podczas kampanii wyborczych, nie miały jakościowego wpływu na sympatie wyborcze. Ta niewinna początkowo wojna domowa między PiS-em a Platformą z czasem zaczęła kumulować różne osie podziału w polskim społeczeństwie. I to nie jest tylko, powiedziałbym, podział na przykład społeczno-ekonomiczny, prawda, biedni kontra bogaci. To jest także trochę podział kulturowy na bardziej konserwatywną, mniej konserwatywną część społeczeństwa. To jest także podział centrum-peryferie, który w dobie globalizacji jest jednym z najważniejszych w zasadzie w każdym kraju. Na przykład podział Brytyjczyków w sprawie Brexitu jest w olbrzymim stopniu podziałem między wielkie miasta, a mniejsze miasta i wieś, idąc wbrew na przykład podziałom ideologicznym i tak dalej, i tak dalej. Stąd bardzo trudno jest przebić jakiejkolwiek innej partii przez te podziały. No i bardzo trudno jest poprzez pojedyncze wydarzenie zmienić poglądy obywateli. Ta grupa, która jest skłonna zmieniać poglądy, jest stosunkowo nieliczna.
Tak, próba właśnie, czy to wynika z jakiejś pogłębionej tolerancji polskiego wyborcy dla afer, że one zaczęły odgrywać mniejszą rolę w życiu politycznym Polski. Ja sobie przypominam ostatnie wybory prezydenckie we Francji, kiedy właściwie rozdmuchana, drobniusieńka afera utrąciła François Fillona i przekreśliła jego kandydaturę na prezydenta Francji. W Polsce te afery były o wiele poważniejsze. Być może one nigdy nie zostały doprowadzone do końca, to znaczy do wyroku sądowego jednoznacznego, ale one były. Czy to oznacza pogłębienie się tolerancji polskiego wyborcy?
No zapewne w ostatnią niedzielę to samo stało się w Austrii, gdzie Wolnościowa Partia Austrii też straciła olbrzymią część wyborców w wyniku jednej afery. Po pierwsze, ta zwiększona tolerancja, bo skłonny jestem zgodzić się z tym sformułowaniem, wynika z bipolaryzacji. Znaczy olbrzymia część wyborców a priori tak uznaje tylko rację swojego obozu politycznego. Nakłada się na to czynnik bardziej historyczny, który ukształtował się w latach 90., gdzie afera goniła aferę, a żyliśmy jeszcze w zupełnie innej rzeczywistości medialnej. I wówczas można powiedzieć, że olbrzymia część obywateli na trwałe nie uwierzyła politykom i jeśli wybiera, to wybiera albo przeciwko komuś, albo wybiera na tej zasadzie, że skoro mamy wybierać jakichś polityków, to wybieramy tych, którzy są trochę mniej szkodliwi, albo których obietnice wyborcze są dla nas korzystniejsze. No i pamiętajmy także o całym jakby wzorcu kulturowym, który towarzyszył początkom polskiego kapitalizmu, te słynne zdania. Domniemany autor broni się przed zarzutami, że on je wypowiedział, że pierwszy milion trzeba ukraść, prawda? To znaczy, mówiąc w skrócie, początki polskiego kapitalizmu były pewnego rodzaju nieformalnym usankcjonowaniem.
Co pierwszy to powiedział Balzak. U podstaw każdej wielkiej fortuny leży złodziejstwo lub zbrodnia.
Nie, no oczywiście, krytyków kapitalizmu w historii, zarówno konserwatywno-romantycznych, jak i socjalistycznych, moglibyśmy wskazać dziesiątki tysięcy w sferze kultury, ale w Polsce był to jakiś przełom kopernikański i myślę, że on trochę odbija się czkawką do dziś.
Ale musiał być jeszcze jeden przełomowy moment, bo popatrzyłem na wyniki wyborów w 2011 i w 2015 roku. W 2011 Platforma miała prawie 40% głosów, PiS prawie 30%, a potem to się zmieniło. PiS miał 37%, a Platforma 24%, więc gdzieś coś ważnego się zdarzyło, skoro ludzie przenieśli zaufanie z Platformy Obywatelskiej do Prawa i Sprawiedliwości.
No, są czasami sytuacje, w których odpowiedzi można znaleźć bardzo proste. Było to podniesienie wieku emerytalnego. Po tym podniesieniu wieku emerytalnego nastąpił chyba ostatni wielki transfer wyborców, znaczy wielki w sensie zauważalności statystycznej, bezpośrednio z Platformy do Prawa i Sprawiedliwości. Ta reforma w Polsce wywołała jeszcze większy rezonans niż w wielu państwach Europy Zachodniej, dlatego że byliśmy społeczeństwem biedniejszym, także z innym typem więzi społecznych. Emerytura oznaczała w Polsce trochę coś innego. Wreszcie także byliśmy w czasach szalejącego bezrobocia. I modne ostatnie pojęcie game changera, występujące w publicystyce, w istocie powinno być stosowane do tego wydarzenia. Myślę, że Platforma Obywatelska nie zdała sobie wówczas sprawy ze skali problemu, jaki wiąże się z podniesieniem wieku emerytalnego.
Czyli teraz uważa pan, że nic takiego, albo prawie nic, albo wyobrażalnie nic takiego nie może się zdarzyć?
Nie, absolutnie nie wyobrażam sobie czegoś takiego. Jeśli dojdzie do jakichś zmian jakościowych w polskiej polityce, to będą one pochodną albo jakichś zjawisk kryzysowych, ekonomicznych, które będą miały ponadnarodowy charakter, ewentualnie zmian pokoleniowych, ponieważ młode pokolenie w pełni wychowane w III RP myśli o świecie kompletnie inaczej niż pokolenia, które dominują dziś w polskiej polityce.
To sprawdzimy, czy studio w Wilno jest już obecne na antenie. Dzień dobry, Agato.
Tak, oczywiście jesteśmy obecni, wszyscy tutaj są przeszokowani, mamy już gości w studiu, mamy zaparzoną herbatę i kawę, jest ciepło i właśnie czekamy na ten czas, aż wybije godzina i będziemy nadawali na Warszawę i na Kraków informacje prosto z serca Wilna.
I zaraz w Warszawie też pogoda nie jest może najpiękniejsza, ale czekamy na studio Wilno i kończymy poranek w net. Bardzo serdecznie podziękuję gościom, a właściwie współgospodarzowi Piotr Wit w studio, kiedy pan redaktor wraca nad sekwanę.
No, Jerzy Waldorf mawiał kiedyś, że nie wierzę w życie pozaradiowe i właśnie brak radia tak mi dokuczał przez dłuższy czas, kiedy byłem zajęty innymi obowiązkami, że wreszcie tutaj przybiegłem nad Wisłę. Myślę, że w przyszłym tygodniu już będę, myślę, że w przyszłym tygodniu już ukaże się moja książka, to znaczy przekład francuski mojej książki, której pierwsza prezentacja jest przewidziana na wtorek 8 października o godzinie 18 w Instytucie Francuskim na widok. Prawdopodobnie będziemy mówili po polsku w Instytucie Francuskim, bo w Paryżu mamy zebrania, konferencje naszej Polonii i zwykle i zawsze wszystkie obrady, wszystkie odczyty odbywają się w języku francuskim, mimo że 95% słuchaczy albo 98% to są Polacy, którzy doskonale mówią po polsku. No więc tutaj w Instytucie Francuskim będziemy mówili po polsku dla odmiany.
Dobrze, będziemy o tym pamiętali. Nie wiem, czy dostałem odpowiedź na pytanie, kiedy pan wraca do Paryża, ale...
15 października.
Czyli za tydzień jeszcze studio w Warszawie. To już będzie po wyborach 13. Po wyborach też spotkamy się, mam nadzieję, z panem doktorem, żeby je skomentować.
Avec plaisir.
Już mogę zaprosić na poniedziałek. Dobrze, pędzimy w takim razie do Wilna. Darek Konkol zrealizował dzisiejszy poranek. Jan Oleński był wydawcą, a za chwilę Agata Antoniewicz i studio Wilno.